Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Premier Wielkiej Brytanii David Cameron przybył w piątek do Warszawy. Spotkał się z premier Beatą Szydło, a także prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Głównym tematem rozmów była sprawa propozycji porozumienia między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Chodzi o tak zwany Brexit, czyli możliwość wyjścia Brytyjczyków ze wspólnoty. Wielka Brytania jest dla Polski strategicznym partnerem i chcemy, by pozostała ona członkiem Unii Europejskiej, stwierdziła premier Beata Szydło.
Jest państwem, które stanowi fundament Unii Europejskiej i dla Polski, zarówno dla polskiej gospodarki, jak i dla polskiej polityki niezwykle istotne jest to, aby Wielka Brytania w Unii Europejskiej pozostała. Bardzo sobie cenimy współpracę z Wielką Brytanią.
To było bardzo dobre spotkanie, powiedział prezes Jarosław Kaczyński. Dotyczyło ono, jak mówił lider PiS-u, wzmocnienia wschodniej flanki NATO, kwestii rzekomego zagrożenia demokracji w Polsce i spraw socjalnych. W rozmowie z dziennikarzami transmitowanej przez TVP Info powiedział, że Polska uzyskała bardzo dużo, przede wszystkim pełne zabezpieczenie interesów socjalnych tych wszystkich, którzy są w tej chwili w Wielkiej Brytanii.
Ale także i to, że ci, którzy mają dzieci w Polsce, będą w dalszym ciągu otrzymywali świadczenia, one tam będą może indeksowane, ale w każdym razie będą otrzymywali, że wszelkiego rodzaju propozycje odnoszące się do nowego zdefiniowania pracy, które byłyby dla Polski bardzo groźne, to były propozycje nie brytyjskie, tylko niemieckie i holenderskie, nie zostaną przyjęte, no, że wszelkiego rodzaju ograniczenia będą mogły być podjęte tylko i wyłącznie na podstawie decyzji władz Unii Europejskiej, a więc z polskim udziałem.
Tymczasem premier Węgier Viktor Orbán zapowiedział wspólne stanowisko państw wyszehradzkich w sprawie postulowanych przez Wielką Brytanię ograniczeń na rynku pracy. Według Orbána, zgodnie z unijną zasadą swobodnego przepływu siły roboczej, nikt, a więc także Wielka Brytania, nie może ograniczać liczby obywateli państw unijnych podejmujących tam pracę. Platforma Obywatelska ogłosiła własny projekt ustawy 500+, ale na każde dziecko. Według Platformy projekt PiS-u wyklucza 3 miliony dzieci, które urodziły się jako pierwsze. Projekt Platformy Obywatelskiej ma zlikwidować dolny próg dochodowy. Platforma deklaruje, że będzie szukać w budżecie środki na realizację tego programu. Platforma Obywatelska budzi się i za pomocą mediów krytykuje realne działania rządu PiS. Platforma Obywatelska ogłasza, że nie zadłuży budżetu, ale nie poinformowała, skąd weźmie pieniądze, mówi poseł Bożena Borys. Mówi poseł Bożena Borys-Szopa, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Jest program 500+. Po ogólnokrajowych konsultacjach, po wysłuchaniach publicznych, wielu negocjacjach, po wielu spotkaniach w terenie, chodzi do pierwszego czytania projekt przedstawiony przez rząd pani premier Beaty Szydło. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że właściwie Platforma Obywatelska w tej chwili wszystko neguje i uznaje, że oni wiedzą lepiej. Przypomnę tylko choćby sprawę sześciolatków, choćby sprawę jednorazowych dodatków dla najniższych emerytur i rent. Oni nagle po 8 latach rządów uznali, że trzeba byłoby dać więcej, ale przez 8 lat nie zastanawiali się nad tym.
Program PiS Rodzina 500+ przewiduje wprowadzenie świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko. W przypadku mniej zamożnych rodzin również na pierwsze dziecko. Program ma wejść w życie 1 kwietnia tego roku. Podatek od hipermarketów może przewrócić równowagę konkurencyjną w handlu detalicznym w Polsce, wynika z raportu opublikowanego przez Fundację Republikańską. Według autorów analiza obecnej sytuacji handlu w Polsce wskazuje jednak, że podatek w obecnie proponowanej formie może nie odnieść spodziewanych efektów wyrównania szans dla małych przedsiębiorców. Często bowiem w walce z dużymi zagranicznymi dyskontami małe sklepy zorganizowały się w sieci franczyzowe, które obejmie wprowadzany podatek. Rafał Mamot, ekspert Fundacji Republikańskiej i autor raportu, podkreśla, że sama idea podatku jest dobrym pomysłem, ale propozycje Ministerstwa Finansów wymagają doprecyzowania.
W raporcie staramy się pokazać szczegółowe rozwiązania, które mogą przynieść korzyści tym małym sklepom. Staramy się wykazać, jak poszczególne zapisy mogą wpłynąć na ten rynek. Naszym zdaniem ta propozycja powinna iść w stronę jeszcze bardziej progresywnego podatku. I druga rzecz, bardzo ważna, która w obecnej dyskusji jest bardzo często pomijana, rozgraniczenie tych dwóch jakby modeli, czyli takiego modelu prawdziwej franczyzy i tego tych sieci agencyjnych, a z drugiej strony postawienie tego tych zrzeszeń takich niezależnych, małych przedsiębiorców, sklepikarzy, którzy starają się walczyć z wielkimi sieciami i oni w tej obecnej propozycji podatkowej na pewno by dużo stracili.
Polski rynek dystrybucji detalicznej to ponad 700 miliardów złotych, z czego blisko 1/3 to rynek spożywczy, w większości zdominowany przez duże zagraniczne sieci. Szacuje się, że w handlu pracuje obecnie około 1 200 000 osób. MSWiA zapowiada zmniejszenie wypłat dla byłych funkcjonariuszy SB. Obecnie średnia wysokość przysługującego im świadczenia to od 4 do 6 tysięcy złotych miesięcznie. Generałowie otrzymują nawet 8,5 tysiąca złotych emerytury. Najwyższe świadczenia mogą sięgać 22 tysięcy złotych. Przeciętne emerytury SB-ków są 20 razy wyższe niż te, które przysługują osobom przez nich prześladowanym. Prace w tej dziedzinie są jeszcze na etapie analiz, jednak nie ma wątpliwości, że taka ustawa jest konieczna, mówi Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
To jest początek prac nad sprawą, która jest bulwersująca dla wszystkich normalnie uczciwie myślących ludzi. Niewątpliwie poczucie wielkiej, takiej dziejowej krzywdy ma zdecydowana większość społeczeństwa, dlatego że ci, którzy byli po stronie aparatu komunistycznej władzy, którzy niszczyli naszą wolność obywatelską i służyli niejednokrotnie, na przykład jak funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa temu mocarstwu, przez 26 lat mają przywileje, których jest wysokość świadczeń emerytalno-rentowych, takich, o których może tylko pomarzyć bezskutecznie bardzo wielu Polaków. To nie jest do utrzymania. Chcemy tutaj sprawiedliwości.
To kolejna próba zmniejszenia emerytur byłych funkcjonariuszy SB. Pierwszy raz taki pomysł padł w 2008 roku, ale nie udało się go zrealizować. Prawo i Sprawiedliwość postulowało wtedy nie tylko obniżenie świadczeń, ale całkowite odebranie przywilejów emerytalnych niektórym z SB-ków. Kanadyjskie wydawnictwo opublikowało książkę, w której pojawia się kłamliwe stwierdzenie polskie SS. Sprawa spotkała się już z reakcją polskiej ambasady w Ottawie. Ambasador Marcin Wosacki chce, aby edycja książki z tym błędem została wycofana. Domaga się publicznych przeprosin, w tym w mediach społecznościowych, poinformowała jedna ze stacji radiowych. Kłamliwe stwierdzenie o polskim SS miało pojawić się w rozdziale o historii polskiego kombatanta, który po II wojnie światowej emigrował do Kanady. Propaganda niemiecka, a z drugiej strony lewicy zachodniej, europejskiej, jest nakierowana na zakłamywanie historii, mówi profesor Mieczysław Ryba, historyk.
Ponieważ Niemcy funkcjonują w tym obiegu jako podmiot, Polska jako kraj katolicki nie pasuje do pewnej wizji, więc jest atakowana i wydaje się, te reakcje dyplomatyczne, aczkolwiek potrzebne, są pewnie niewystarczające, że trzeba by się pokusić o wygranie procesów sądowych, odszkodowania, ponieważ tylko być może one, gdyby były dotkliwe w sferze, powiedzmy, realnych efektów, być może by dały tę możliwość zablokowania czy wywołania strachu, bo trudno jest uwierzyć, ażeby te powtarzające się z regularnością kłamstwa i ataki były przypadkowe.
Ambasador w liście do wydawnictwa napisał, że takie sformułowanie sugeruje, że Polska była zaangażowana w niemieckie okrucieństwo i mocno niszczy historyczny obraz. Dyplomata podkreślił, że nie można zapominać, że to była nazistowska inwazja, która doprowadziła do okupacji Polski. W Radiu Maryja dalsze informacje. Sąd lekarski we Wrocławiu zajmie się lekarzem obwinionym w sprawie pomyłki podczas in vitro w klinice w Policach, poinformowała Naczelna Izba Lekarska w Warszawie. To trzeci sąd lekarski, do którego skierowano sprawę. Dwa poprzednie nie zajęły się nią. Jeden powoływał się na możliwość niezachowania bezstronności, a drugi na niewystarczające przygotowanie merytoryczne. Śledztwo wszczęte w sprawie błędu lekarskiego zostało zawieszone do czasu uzyskania opinii biegłych. W 2014 roku wskutek błędu przy procedurze zapłodnienia tą metodą pacjentka urodziła nie swoje dziecko. Nasienie męża zamiast z komórką jajową żony miało zostać połączone z komórką jajową innej kobiety. Dziecko urodziło się z wadami genetycznymi. Doktor Tadeusz Wasilewski, ginekolog, ekspert do spraw naprotechnologii, podkreśla, że zabieg in vitro powinien być zakazany. Jak tłumaczy, nie ze względu na występujące pomyłki, ale z uwagi na to, że w jego wyniku ginie wiele istnień ludzkich.
Metoda nie daje gwarancji ochrony ludzkiego życia w 150%. część zarodków w programie in vitro po prostu zginie. I to nie dlatego, że w życiu naturalnym też giną istnienia ludzkie na etapie rozwoju zarodkowego, ale dlatego, że warunki zewnętrzne, w których znajdują się te istnienia ludzkie, nie są w drodze ewolucji tak wykształcone, aby móc zapewnić stuprocentowe bezpieczeństwo człowieka na etapie istnienia zarodkowego. Program in vitro ma dzisiaj być panaceum na brak potomstwa, na bezdzietność. I to jest tragedia. Przestaliśmy szukać chorób, które sprawiają, że nasza płodność cierpi.
Program finansowania in vitro z budżetu państwa wprowadził w Polsce rząd PO-PSL. Rząd Beaty Szydło wygasi finansowanie tego programu. Za pieniądze z in vitro ma wspierać rozwój naprotechnologii. Dwunastego lutego dojdzie na Kubie do historycznego spotkania Ojca Świętego Franciszka i Patriarchy Moskiewskiego i całej Rusi Cyryla, ogłosił we wspólnym komunikacie Watykan i Patriarchat Rosyjski. Spotkanie odbędzie się na lotnisku w drodze papieża do Meksyku. W komunikacie wskazano, że zakończy się ono podpisaniem wspólnej deklaracji. To spotkanie zwierzchników Kościoła katolickiego i Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, przygotowywane od dłuższego czasu, będzie pierwsze w historii i wyznaczy ważny etap w relacjach między dwoma kościołami, głosi nota. Ksiądz profesor Jan Machniak, kierownik Katedry Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zwraca uwagę, że do takiego spotkania dążył już Ojciec Święty Jan Paweł II.
Jan Paweł II, jako pierwszy papież Słowianin, bardzo czuł tą sprawę jedności tego pękniętego kościoła, który po schizmie Celurariusza w 1054 podzielił się na wschód-zachód, na Konstantynopol i na Rzym. I to pragnienie Jana Pawła II podjął potem papież Benedykt po śmierci Jana Pawła II. Jednak za czasów papieża Benedykta nie doszło do tego spotkania. Zdaje się, że dzisiaj dojrzał ten moment i jeśli dojdzie do tego spotkania, to będzie miało ono charakter historyczny i otworzy nowy rozdział w tych relacjach pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym.
O możliwości spotkania papieża i patriarchy moskiewskiego i całej Rusi mówiono od lat 90. Od początku zakładano, że do pierwszego spotkania dojdzie w neutralnym miejscu. Dopiero wtedy uważano, możliwa będzie wizyta papieża w Moskwie. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Dziękuję za uwagę.